Widzisz coś? Usłyszał człowiek z wepchniętą głową do grobowca. To widzisz coś? Padło tuż za nim. Desperacko próbował przebić wzrokiem egipskie ciemności. Po wielkim wysiłku jego czoło pokrywał pot. Howard Carter, tak się nazywał ten archeolog, trzymał w ręku świecę, głęboko wychylony do komory grobowej, próbując przeniknąć mroki grobowca. Przez długie lata prowadził prace wykopaliskowe w Dolinie Królów w Egipcie. Długie lata poszukiwań, planów, marzeń. To wszystko zdawało się być na nic. To wszystko zdawało się być stratą czasu i pieniędzy. Jego sponsor, coraz bardziej zniecierpliwiony, natarczywie dopytywał się: mogę wreszcie coś zobaczyć? Ale w tym jednym momencie, kiedy Carter był wychylony do komory grobowej, jego odpowiedź zdumiewa jego, ale i nas wszystkich. Prawie z nabożną czcią, trzymając wysoko świecę, wyszeptał: widzę cudowne rzeczy. Patrząc w głąb grobowca, dojrzał ponad 3000 różnego rodzaju przedmiotów, które jakimś cudem od 1323 roku przed Chrystusem aż do 1928 roku zostały nienaruszone, o których historia, ludzie i świat zapomnieli. Stały się najbardziej cennym znaleziskiem odkrytym w Dolinie Królów. Wśród skarbów Carter znalazł drewniane zwierzęta, pięknie wyrzeźbione, fantastyczną, ogromnej wielkości złotą skrzynię, złocone rydwany, rzeźbione kobry jako symbol bóstw, bezcenne wazy, sztylety, klejnoty, posągi wraz z tronem królowej Selkit. Przepiękną maskę podśmiertną, która do dzisiaj jest ozdobą muzeum w Kairze. I najlepsze ze wszystkich, ręcznie wyrzeźbioną trumnę nastoletniego króla imieniem Tutanchamon. Widzisz coś? Jest tu tyle tego, że się nie mogę napatrzeć. Przełom na podobną skalę, ale o wiele później, wydarzył się 20 lipca 1969 roku, gdy Neil Armstrong, stawiając stopy na Księżycu, powiedział: ten mały krok człowieka jest ogromnym krokiem dla ludzkości. Gdy wraz z Aldrinem wyszedł z lądownika na powierzchnię srebrnego globu, Michael Collins, który krążył na orbicie w lądowniku wokół Księżyca, niecierpliwie dopytywał: czujecie coś? W momencie, jak tylko dotknęli podłoża Księżyca, ich nogi i ich całych pokrył kurz zalegający grubą warstwą tam, gdzie właśnie wylądowali. A jednak zdecydowanie bardziej przełomowy widok roztoczył się przed kobietami, które wczesnym rankiem odwiedziły grób Jezusa. Teraz dopiero mówimy o niewyobrażalnych niespodziankach i niesamowitym zaskoczeniu, czy wręcz zdumieniu, jakie przeżyły kobiety. Już z daleka, dobiegając do grobu, zauważyły, że kamień jest odwalony, co było niesamowitą niespodzianką. Jeśli kiedykolwiek byłeś w Izraelu, to wiesz doskonale, że jest to kraj, w którym jest masę kamieni. Słyszałem taką legendę, że kiedy Pan Bóg stwarzał świat, wysłał 3 pary aniołów, które trzymały w płótnach kamienie i miały je regularnie porozrzucać po całym świecie. Gdy jedna z par aniołów leciała nad Izraelem, płótno się rozerwało i wszystkie te kamienie spadły na Izrael. Niektóre kamienie w Izraelu są tak ogromne, że ważą nawet kilka ton. Ten, którym przywalono wejście do grobu Pana, musiał ważyć co najmniej jedną tonę, jeżeli nie więcej. Był okrągły, przytoczono go więc do wejścia do wykutej jaskini, która była grobowcem, a tam za tym kamieniem ułożone było ciało Jezusa. Ostatnią rzeczą, jaką przełożeni chcieli, to żeby ktoś włamał się do tego grobu, ukradł ciało Jezusa i ogłosił, że tak jak Jezus wcześniej zapowiadał, on zmartwychwstał. Tego na pewno nie chcieli. Chcieli doszczętnie pozbyć się z sekty żydowskiej, jakim było chrześcijaństwo naówczas, tej znienawidzonej sekty. Tak więc grobowiec trzeba było przede wszystkim zapieczętować. Wiemy z Ewangelii, że kamień został zapieczętowany, aby nikt nie odważył się naruszyć pieczęci. Wokół grobu postawiono straże, gotowe w każdej chwili interweniować wobec każdego, kto odważyłby się nawet zbliżyć do grobu. Ale kamień mimo wszystko został odwalony. Po ludzku mówiąc, niemożliwe. Kamień został odwalony nie po to, aby wypuścić Jezusa z grobu. On tego nie potrzebował. Ten triumfalnie po prostu przeniknął przez skały. Ale on został odwalony po to, abyśmy my mogli zaglądnąć do środka i aby odpowiedzieć na pytanie: widzisz coś? O pierwszej wizycie kobiet mówi Łukasz w rozdziale 23. Jeżeli masz przed sobą Biblię, zapraszam. Ewangelia Łukasza 23 i czytamy tam od 55 wersetu. Na miejsce pogrzebu przyszły też za Józefem, chodzi o Józefa z Arymatei, tego bogacza, który wykuł sobie grób i udostępnił go Jezusowi. Na miejsce pogrzebu przyszły też za Józefem kobiety, które całą grupą przybyły za Jezusem z Galilei. Widziały one grobowiec i patrzyły, jak składano ciało. Po powrocie zaś przygotowały wonności i olejki, lecz zgodnie z przykazaniem w szabat powstrzymywały się od zajęć. W szabat w Izraelu ustaje całe życie. Pamiętam, jak z powodu mojego braku rozsądku, szukając jakiegoś miejsca, pytałem starego Żyda, czy może nas pokierować tam, gdzie chcieliśmy jechać. A ten biedak stał, patrzył na mnie. Jak zapytałem go za trzecim razem, jak go zapytałem, to on pokazał tylko: nie mogę mówić, nie mogę pracować w szabat. W szabat w Izraelu ustaje całe życie. Nawet troska o ciało mistrza musiała zaczekać aż do następnego dnia. Wcześniej, przed szabatem, z powodu braku czasu, Józef z Arymatei pośpiesznie musiał dokonać czynności pogrzebowych. Teraz kobiety musiały przynieść dodatkowe wonności, aby dopełnić wszystkie rytuały, aby wszystko zostało spełnione tak, jak tradycja tego chciała. Dalej, w następnym 24 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy w pierwszych dwóch wersetach: natomiast pierwszego dnia tygodnia, ledwie zaczęło świtać, kobiety przyszły do grobowca, niosąc wcześniej przygotowane wonności. Kamień zamykający wejście został jednak odsunięty. Jak powiedziałem, to była pierwsza niespodzianka, która przekraczała ich wyobraźnię. Co byś pomyślał, będąc na miejscu kobiet? Pierwsze, co mogło im przyjść do głowy, to ktoś się włamał i wykradł ciało Jezusa. Strażników albo zabito, albo przynajmniej gdzieś leżą obezwładnieni. Nie ma ich. Co się porobiło? Dokładnie to musiały myśleć, gdy czytamy od trzeciego wersetu dalej. Po wejściu do środka nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy już nie wiedziały, co począć, tu następuje przełom. Oto nagle stanęli przy nich dwaj mężczyźni w połyskujących szatach. My dzisiaj wiemy, że to byli aniołowie, ale kobiety, a my razem z nimi, próbując się utożsamić z kobietami, my o tym nie mamy pojęcia. Oczywiście nam przeszkadza fakt, że doskonale znamy zakończenie historii, ale chciałbym zaprosić, żebyśmy przez chwilę poudawali, że nie wiemy, co jest przed nami. Nie wiemy, jakiej postury byli ci mężczyźni. Nie wiemy, jak wyglądali. Ewangelia o tym nie pisze. Wiemy tylko jedno. Ich ubrania, olśniewająco jasne, emanowały światłem. Pismo Święte często mówi o aniołach, z których emanuje światło. Tak było i tym razem. 5. werset. One, zdjęte strachem, pochyliły twarze ku ziemi i wówczas padły słowa: dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Wyobrażasz sobie usłyszeć takie słowa? To kolejne zdumienie. To kolejna niespodzianka. To kolejne zaskoczenie. One miały nadzieję, oczekiwały, że zastaną w grobie ciało swojego ukochanego mistrza i zaopiekują się ciałem. Przyszły okazać mu wyrazy szacunku i miłości. Zamiast ciała jednak znalazły pusty grób i usłyszały zatrważające słowa: tutaj go nie ma. I dalej mówią coś, co przekracza umysł kobiet, ci dwaj aniołowie. Został wzbudzony z martwych. Popatrzmy, 6. werset dalej. Przypomnijcie sobie, co wam powiedział jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, zostać ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstać. Wtedy przypomniały sobie jego słowa. A po powrocie do grobowca, po powrocie od grobowca doniosły o tym 11 oraz całej reszcie. I teraz, jeżeli obserwujesz werset 11, słowa te jednak brzmiały w uszach apostołów jak, co tam pisze? Niedorzeczność. Jak niedorzeczność. Nie wierzyli kobietom. Czy przyszłoby ci do głowy, że uczniowie Jezusa tak właśnie zareagują na wieść o zmartwychwstaniu? Ci wielcy apostołowie? Ci ludzie wielkiej wiary? Wtedy uczniowie mieli tylko jedno w głowie, na myśli. Jak bardzo można posunąć się w opary absurdu? Jak to nie ma? Ciało przecież nie może zniknąć. Wieść o pustym grobie apostołowie uznali za niedorzeczność. A przecież nie upłynęło tak wiele dni od czasu, kiedy Pan Jezus przepowiedział to, co się wtedy wydarzyło. Umrę, a trzeciego dnia zmartwychwstanę. Chciałbym, żebyśmy zaglądnęli do paralelnego tekstu z Ewangelii Jana, 20. rozdział. Tam w 3. wersecie zobaczymy, że uczniowie byli, jakby to określić, troszkę zaintrygowani, a nie, mocno zaciekawieni tą sytuacją, bardziej niż ciekawi. Dwaj z nich biegiem puściło się na miejsce pochówku Jezusa. Nawiasem mówiąc, drugi uczeń, niewymieniony tutaj z imienia, to ewangelista Jan, autor tych słów. Bardzo mu zależało na tym, abyśmy my, czytając dzisiaj Ewangelię, wiedzieli, że on pierwszy dobiegł do grobu. Spójrz na werset 3. Wyszedł więc Piotr oraz ten drugi uczeń i ruszyli do grobu. Biegli razem. Jednak ten drugi uczeń, Jan, pobiegł przodem, wyprzedził Piotra i pierwszy dotarł na miejsce. A teraz uważnie obserwujmy. Werset 5. Zajrzał do wnętrza, zobaczył leżące płótna, ale nie wszedł. Chciałbym tutaj, żebyśmy byli mniej więcej w tym samym miejscu mentalnie. Grób Jezusa prawdopodobnie był wielkości tej sekcji tutaj, krzeseł i wejście do grobu było troszeczkę niższe jak wysokości przeciętnego człowieka. Składało się z dwóch jak gdyby sal. Z sali dla odwiedzających i z komnaty z półkami, na których kładziono ciało zmarłego. Jan stał u wejścia do grobu i zaglądał do tej komnaty, w której leżało ciało albo miało leżeć ciało. Zajrzał do wnętrza, zobaczył leżące płótna, ale nie wszedł. Właśnie w tym momencie bez tchu przybiegł Piotr, Szymon i czytamy dalej, 6 werset. Zaraz po nim nadbiegł Szymon, Piotr, czytamy, wszedł do grobowca i zobaczył leżące płótna. Mogę sobie wyobrazić, że zanim Piotr dobiegł do Jana, widział go pochylonego u wejścia do grobu z pytaniem, widzisz coś? I wiesz, co jest tak bardzo niezwykłe w porównaniu do odkrycia Howarda Cartera w Egipcie? Że apostoł Jan, zaglądając tam do grobowca, mógł jedynie powiedzieć, nic nie widzę. Poza płótnem nie widzę nic. Te słowa wystarczyły, aby Piotr wpadł do grobowca, wchodzi i czytamy, zobaczył leżące płótna. 7 werset. Zobaczył też chustę, która okrywała mu głowę, leżącą nie razem z płótnami, lecz złożoną obok. Zanim wszedł ten drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca, zobaczył. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Musimy przeprowadzić drobiazgową analizę. Przepraszam za być może zbytnią pedanterię, ale chciałbym tutaj bardzo dokładnie określić niektóre rzeczy. Słyszeliśmy tę historię już bardzo wiele razy i dlatego dość łatwo jest nam koncentrować się na sprawach drugorzędnych albo na sprawach o mniejszej wadze i te najważniejsze mogą nam umknąć. Musimy jednak skupić się na tym krok po kroku. Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że dzisiaj ciało zmarłego zupełnie inaczej jest przygotowywane do ceremonii pochówku. A więc pierwsze, co musimy zrobić, to oderwać się od XXI wieku, aby przenieść się do I wieku, a także aby przekroczyć granice naszej kultury i próbować z szacunkiem popatrzeć na kulturę Żydów pierwszego wieku, których to sposób obchodzenia się z ciałem zmarłego diametralnie różnił się od ludzi żyjących wokół Izraela. A więc mamy całkowicie wyjątkowy sposób traktowania osoby zmarłej. Mamy wiele do zawdzięczenia doktorowi Merylowi Tenejowi, dlatego że bardzo drobiazgowo opisywał tę sytuację. Doktor Tenej przez wiele lat był dziekanem Wheaton College, jednej z fantastycznych szkół teologicznych w Stanach Zjednoczonych. Napisał książkę zatytułowaną Rzeczywistość Zmartwychwstania. Żałuję, że ta książka jeszcze nie ukazała się w szacie językowej polskiej. Posłuchaj wyjaśnień doktora Teneja. Zgodnie z żydowskim zwyczajem, ciało przygotowywane do pochówku myto i prostowano, a następnie ciało od pach do kostek obwiązywano lnianymi pasami o szerokości około 40 cm. Poszczególne warstwy płócien przekładano pastą z pachnideł. Częściowo służyło to jako środek konserwujący, a częściowo jako substancja spajająca poszczególne warstwy. Coś na kształt cementu. Gdy już całe ciało szczelnie owinięto, głowę obwiązywano kwadratowym kawałkiem materiału, aby unieruchomić żuchwę i zakryć twarz. Użyte przez Jana słowo okrywała jest w całkowitej zgodzie z tekstem z Łukasza 23 roku, 23 rozdziału 53 werset, gdzie czytamy, że ciało było owinięte w płótno. Jan używa dokładnie tego samego czasownika, pisząc o chuście okrywającej głowę, którą uczniowie znaleźli w grobie, tę chustę. Jednak Jan pisze leżącą nie razem z płótnami, ale złożoną obok. Użyty tu język sugeruje, że ciało Jezusa nie zostało pogrzebane byle jak, niedbale i w pośpiechu włożone do grobowca. Chociaż Józef nie miał wiele czasu, bo zbliżał się szabat i trzeba było szybko biec do domu, nie miał wiele czasu na dopełnienie wszystkich wymogów ceremonii pochówku, jednak ciało Jezusa złożył z szacunkiem i starannie. Aby jednak dopełnić wszystkich ceremonii, kobiety wczesnym rankiem zaraz po szabacie musiały biec z olejkami, z wonnościami, z pachnidłami i przykryć ciało owinięte w owijki z płótna. Bardzo podobny opis zwyczajów pogrzebowych czytamy w 11 rozdziale Ewangelii Jana, tam gdzie jest historia Łazarza. Pamiętacie? Co to wszystko znaczy? Oznacza to, że ciała były przygotowywane w sposób przypominający mumifikację, szczelnie owinięte od kostek po pachy, a także nakładano chusteczkę na głowę zawiązaną pod brodą. W takim stanie składano ciało na specjalnie przygotowanej półce w grobowcu. To, co uczniowie zobaczyli, nie było złudzeniem, jak to niektórzy sceptycy próbują dzisiaj nam wmówić. Zobaczyli płótna przypominające mumię. Wyobraź to sobie. Mumię, która zachowywała kształt ciała, ale ciała w środku nie było. To tak, jakby ciało zostało wyssane z szczelnych bandaży i odwzorowało tylko kształt ciała Jezusa. Mówimy o niewyobrażalnym zaskoczeniu. Mówimy o niewyobrażalnym zdumieniu uczniów, którzy na to patrzyli. Nawet największy sceptyk musi uznać precyzyjny opis tego, co tutaj widzimy wraz z uczniami, a uczniowie nie mieli najmniejszych podstaw do tego, ażeby kogokolwiek oszukiwać. Sami tym wszystkim byli zaskoczeni i zdruzgotani. To było dla nich niewiarygodne, niedorzeczne. A tak przy okazji, wszyscy czterej ewangeliści posługują się bardzo podobnym opisem tych zdarzeń, także nie ma mowy o jakichś nieścisłościach. Opowiada się historię pewnego profesora medycyny, który przygotowywał grupę swoich studentów do zawodu lekarza. Chciał nauczyć swoich adeptów sztuki lekarskiej uważnego patrzenia, zwracania na to, co najważniejsze. I mówi, drodzy panowie, wtedy jeszcze kobiety nie studiowały, mówimy o latach 20. w Anglii, w Oksfordzie. Drodzy panowie, musicie jako lekarze być bardzo uważni, ale też musicie wiedzieć, że, i tutaj wyciągnął fiolkę z moczem, musicie wiedzieć, że można z tej substancji fizjologicznej wyciągnąć bardzo wiele wniosków. Włożył palec do moczu, włożył do ust i mówi, smak tego moczu pomoże wam zrozumieć wiele różnych rzeczy. Także, żeby nauczyć się, co to znaczy, podaję fiolkę i proszę spróbować. Możecie sobie wyobrazić tylko konfuzję z tych studentów, którzy jeden po drugim zaczęli wkładać palce do moczu, do ust. Kiedy już fiolka wróciła, profesor mówi, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, co najważniejsze, a nie na to, co jest drugorzędnej wagi. Nie wiem, czy zauważyliście, że ja włożyłem palec wskazujący, a polizałem palec środkowy. Kto to zrobił? Morał tej historii jest prosty. Zaabsorbowani sprawami drugorzędnymi, łatwo możemy przegapić to, co najistotniejsze. Nie pozwól, aby w ten sposób postąpić tak z tekstem Biblii. Pozwól jej, Biblii, mówić swoim głosem. Nie zdawaj się ani na własne odczucia, wyobrażenia czy wątpliwości. Wsłuchajmy się w to, co mówi Biblia. Wróćmy do tekstu. Mamy tutaj dwóch rozsądnych, co najmniej przeciętnie inteligentnych ludzi, naśladowców Jezusa, kompletnie rozczarowanych i zawiedzionych Jego śmiercią. A myśmy myśleli, pamiętacie to? Byłeś kiedyś w takiej sytuacji, rozczarowany? No ci wszyscy, którzy są w małżeństwie, to co najmniej kilkadziesiąt razy w życiu. A ja myślałem. Ci dwaj biegną na wyścigi do Jego grobu, który został otwarty w nadnaturalny sposób. W środku ujrzeli prześcieradła leżące na półce grobowca jak pusty kokon ze lnu. Wszystko wyglądało na nienaruszone, leżało na swoim miejscu z wyjątkiem ciała. Gdyby złodziej chciał ukraść ciało Jezusa, tak jak to oficjalna wiadomość zaczęła krążyć po Jerozolimie, i chciałby pozostawić taki stan rzeczy, jak uczniowie zastali, musiałby najpierw bardzo dokładnie odwinąć płótna, wynieść ciało, a potem znowu bardzo dokładnie zwinąć płótno, żeby stworzyć kokon. Niemożliwe. Doskonale wiemy, że to niemożliwe. Co więcej, to byłoby bezsensowne. Po co robić takie rzeczy? Możemy jedynie stwierdzić, patrząc wraz z uczniami na półkę i na płótna, że ciało zniknęło, zmuszając apostołów do wyciągania wniosków. I chciałbym nas wszystkich zaprosić do tego samego, abyśmy zaczęli wyciągać wnioski. Uczniowie mogli jedynie polegać na swoim wzroku, na umyśle i na emocjach. Dokładnie tak, jak ja i ty dzisiaj. Dlaczego mówię o tym wszystkim? Wróćmy do tekstu. 20 rozdział Ewangelii Jana, 5 werset. Czytamy, że Jan zajrzał do wnętrza, zobaczył leżące płótna, ale nie wszedł. Apostoł Jan nie czytał jeszcze 20 rozdziału swojej Ewangelii, której jeszcze nie napisał. Nie wiedział, co będzie na końcu. W tym momencie nie miał pojęcia nie tylko, co się wokół niego dzieje, ale co go jeszcze czeka. Jakie jeszcze niespodzianki ich czekają? Uczniowie, w przeciwieństwie do nas, nie mają żadnego tekstu przed sobą, mają tylko fakty. Jan, jak czytamy, ujrzał leżące płótna. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na słowa, którymi posługiwał się ewangelista, ponieważ one mają wielkie znaczenie, czasowniki. Na opisanie tego ujrzał, w 5 wersecie posłużył się greckim słowem blepo. Ten grecki czasownik oznacza obserwować, wpatrywać się. Gdy rozglądasz się wokół siebie, zauważasz rzeczy, patrzysz na nie bez głębszej refleksji. Widzisz, że stoję na środku, to żadne odkrycie, po prostu widzisz i patrzysz na to, blepo. Tak Grecy określali tę funkcję, którą w tej chwili stosujesz. Piotr natomiast, nie mogąc powstrzymać ciekawości, wchodzi do grobowca i popatrzmy do tekstu, werset 6. Wszedł do grobowca i zobaczył, inne tłumaczenie, spostrzegł leżące płótna. Tym razem Jan posłużył się innym czasownikiem. To już nie jest blepo, to jest theoreo. Od tego słowa pochodzi nasze określenie teoretyzować czy teoria. Przy oglądaniu blepo posługujemy się jedynie wzrokiem, ale przy theoreo, patrząc, posługujemy się nie tylko wzrokiem, ale i naszym umysłem. Zaczynamy wyciągać wnioski w oparciu o to, co widzimy. Włączamy nasz umysł, aby patrząc, analizować. To właśnie zrobił Piotr. Wszedł i spostrzegł. Wszedł i dokonał analizy. Zaczął teoretyzować. dojrzał lniane owijki, ale ciała nie widział i w oparciu o to musiał wyciągać wnioski. Czytajmy dalej. Werset 8. Za nim, to znaczy za Piotrem, wszedł i ten drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca. I znowu czytamy, zobaczył. I już chyba domyślasz się, że Jan i tym razem na to określenie zobaczył, posłużył się trzecim słowem, innym od blepo i theoreo. Mianowicie tutaj posłużył się słowem oida. Tłumaczy się to słowo oida jako mentalna percepcja, jako umiejętność zdania sobie z czegoś sprawy. Czy inaczej, jest to umiejętność pojęcia sensu tego, co widzimy i co analizujemy. Zdarzyło ci się kiedyś dociekać znaczenia jakiejś definicji? Wróćmy do szkoły średniej. Pamiętasz, jaka jest różnica między sinusem i kosinusem? Na samym początku te określenia dla mnie brzmiały jak czarna magia. Sinus, kosinus. Kto wymyślił takie dziwne nazwy? Aż nagle, kiedy zdałem sobie sprawę, widząc ten trójkąt i te wszystkie zależności między krótką przy prostokątną i przeciwprostokątną, albo długą przy prostokątną i przeciwprostokątną, i znaczenie tego wszystkiego, i potem sens, jaki to wszystko ma, nagle było wow! Ojda! Ojda! Tak Grecy właśnie nazywali to wielkie aha! Nagle w twoim umyśle następuje klik, i zaczynasz kojarzyć jedno z drugim, dochodząc do wniosków w oparciu o to, co widzisz. Jedno zaczyna pasować do drugiego. Nagle wszystko zaczyna nabierać logiczny sens i układać się w logiczną całość. Jan, stojąc na zewnątrz grobowca, na pierwszy rzut oka zobaczył płótna na miejscu. Piotr wszedł do środka i dokładnie przebadał sprawę w grobowcu. Doszedł do wniosku, że choć płótna są właściwie ułożone, to jednak ciała nie ma. Po chwili do grobowca wchodzi Jan, patrzy uważnie, przygląda się temu wszystkiemu i nagle go ośniło. Ojda! Aha! Czytamy, zobaczył i uwierzył. Dlaczego? Bo nagle wszystko, co widział, zaczęło układać się w logiczną całość. Jan stał się naocznym świadkiem niewyobrażalnej niespodzianki. Jedyny logiczny wniosek, jaki przyszedł mu do głowy, brzmi: Jezus żyje! Naprawdę żyje! Wtedy ani on, ani Piotr nie mieli pojęcia, jakie jeszcze ich niespodzianki czekają. W grobie nie widzieli swego ukochanego mistrza. Byli kompletnie nieprzygotowani mentalnie i emocjonalnie na to, co ich czekało. O tym pisze wiele lat później apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 wersecie. Pisze, że Chrystus, 4 werset, został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według pism, następnie ukazał się Kefasowi, potem 12, a potem ponad 500 braciom naraz. Jedna niespodzianka za drugą, jedno zdumienie za drugim. Sceptycy próbują nas przekonać, że świadkowie, którym ukazywał się zmartwychwstały, ulegali halucynacji. 500 ludzi naraz? Uległo halucynacji? Naprawdę? Jesteś w stanie w to uwierzyć? Drodzy, święta Wielkanocy obchodzimy każdego roku i mamy potem ważny powód. Obchodzimy je nie po to, żeby przygotować wytworne potrawy w nadmiernych ilościach, nie po to, żeby kolorować pisanki dla dzieci, ale albo dać sobie szansę na rodzinne spotkania. To wszystko są dobre rzeczy, ale to nie jest istota świąt. To są te sprawy drugorzędne, o których zapomnieli studenci medycyny. Ale jest istota świąt. To, co najważniejsze. A co jest istotne? Po pierwsze to, że widzę i wnikliwie obserwuję. Chodzi o to, aby święta Wielkanocy mi o tym mają przypominać każdego roku na nowo. Chodzi o to, abym patrzył i obserwując, abym myślał. Jestem osobą przeciętnie inteligentną, dlatego gdy coś dostrzegam, zwłaszcza gdy coś dostrzegam nowego, natychmiast włącza się mój umysł, natychmiast zaczynam analizować. Co to takiego? Czytam o wydarzeniach, które miały miejsce przy grobie Jezusa i muszę wyciągnąć wnioski. Widzę cel zawarty w opisie Ewangelii Jana. Jan pozostawił nam świadectwo, że każdy z nas z faktów, które tam się dokonały, musi wyciągnąć swoje wnioski. Owszem, możemy polegać na ogólnym przeświadczeniu, możemy płynąć z prądem, ale te fakty opisane są po to, abyś ty sam, samodzielnie widział, przemyślał i wyciągnął wnioski. Gdy dostrzegłeś i przeanalizowałeś, teraz musisz podjąć decyzję. W tym momencie konieczności podejmowania decyzji dotykamy emocji i woli. Mam nadzieję, powiem oczywiście, nie czytasz o zmartwychwstaniu Chrystusa ziewając albo przebiegając wzrokiem opisy, które mamy dostępne, że zmartwychwstały kilkanaście razy po powstaniu z grobu, pojawił się temu, temu, tamtym, 500 ludziom naraz, w 500 miejscach jednocześnie. I nie robisz tego w sposób beznamiętny. Nie czytasz tych relacji tak, jak się czyta listę płac na zakończeniu filmu, prawda? O, żeby to się już skończyło. Drodzy, pamiętacie Tomasza, apostoła, który usłyszał od swoich współapostołów, współuczniów: ciebie nie było, ale wiesz co, Jezus nam się pojawił. O, tak? Chciałbym to zobaczyć. A nade wszystko chciałbym zobaczyć dowody. Pamiętacie, o jakie dowody chodziło Tomaszowi? O rany na rękach, prawdopodobnie w tych miejscach i w boku. Ale gdy sam ujrzał Pana następnego razu, kiedy byli razem i Jezus się im pojawił, kiedy zobaczył dowody, mógł jedynie powiedzieć: Pan mój i Bóg mój. W wyniku tych spotkań cała jedenastka doświadczyła przemiany i większość z nich zapłaciła za to swoim życiem. Swoje przekonania dzielili z innymi i to od samych początków historii. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na kilka postaci ze Starego Testamentu i z Nowego Testamentu, ażeby zobaczyć, że od zawsze ci, którzy byli blisko Boga i ci, którzy traktowali Słowo Boże poważnie, dochodzili do podobnych wniosków. Pamiętasz Hioba? A gdyby Hioba zapytać: widzisz coś, Hiobie? Hiob natychmiast odpowiedziałby: widzę Odkupiciela, który żyje i jako ostatni nad moim prochem powstanie. A więc: Hiobie, widzisz Zmartwychwstałego? O tak, widzę wyraźnie. A król Dawid, który tak wiele razy odnosił się do Króla Królów, który zasiądzie na tronie i będzie panował wiecznie? O kim może być mowa, o kim innym może być mowa, jak nie o Zmartwychwstałym? Kto jest w stanie, oprócz Zmartwychwstałego, siedzieć na tronie i panować wiecznie? Tym Dawid był w zgodzie z innymi prorokami, podobnie jak uczniowie, których rzecznikiem okazał się Tomasz: Pan mój i Bóg mój. A może dla równowagi zapytać zdeklarowanego sceptyka, który był przekonany, że wiara w zmartwychwstanie to kłamstwo i dlatego postanowił wyplenić ją z narodu żydowskiego. Z pasją mordował chrześcijan, którzy głosili zmartwychwstanie Jezusa. O kim mowa? o pewnym faryzeuszu, bardzo ambitnym człowieku, nazywał się Szaweł z Tarsu. Gdyby go zapytać, widzisz coś? Miał prostą odpowiedź. Tego dnia pod Damaszkiem zobaczyłem. Nie tylko zobaczyłem, ale i usłyszałem głos. Upadłem przed nim na twarz i odtąd całe moje życie uległo totalnej przemianie. Wyciągnął wnioski i jego życie zupełnie się odmieniło. W swoim magnum opus w liście do Rzymian pisze na samym początku: z racji zmartwychwstania Chrystus okazał się Synem Bożym, potężnym w swojej mocy. To pytanie można postawić tysiącom wielkich ludzi tego świata na przestrzeni historii. Gdy tylko ujrzeli i wyciągnęli wnioski, ich życie całkowicie się odmieniło. Więcej, twórczość, której byli oddani, zmieniała życie ich otoczenia i ich potomnych. Na koniec chciałbym odnieść się do mniej znanego autora, mniej znanego pisarza. To jest brytyjski pisarz, nazywa się Frank Morrison, jest Brytyjczykiem, zdecydował zakwestionować prawdę o zmartwychwstaniu. Postanowił szczegółowo przebadać fakty związane ze zmartwychwstaniem. W wyniku tej pracy powstała książka zatytułowana Who Moved the Stone. Okazało się, że w ostatnich 2 tygodniach ta książka jest bardzo popularna na Amazonie. Bardzo łatwo ją można kupić. Kto poruszył kamień? To jest polskie tłumaczenie tego, Who Moved the Stone. Kiedy drobiazgowo zaczął analizować fakty, które chciał wyśmiać i skrytykować, diametralnie zmienił zdanie na temat zmartwychwstania. We wstępie książki, który jest swego rodzaju świadectwem, pisał tak: to nie fakty się zmieniły. One są niezmienne, zakodowane na pomnikach i na kartach historii ludzkości. Zmianie uległa w moim wnętrzu jedynie interpretacja tych faktów, moja perspektywa patrzenia. Powoli, prawie niedostrzegalnie dokonało się to w niesamowity sposób poprzez upór samych niezmiennych faktów. Fantastyczne zdanie, prawda? Innymi słowy pisze, przestudiowałem fakty, zobaczyłem i nie mogłem oprzeć się wnioskom. Musiałem zmienić zdanie. Swoją przedmowę do swojej książki tak kończy. Książka, jak pierwotnie planowano, jest napisana w tonie naukowym. Jest sucha jak barki nad Tamizą, gdy ta wielka rzeka obniża swój stan z powodu odpływu morza. Autor pewnego dnia odkrył, pisząc o sobie, że nie tylko nie mógł już napisać takiej książki, jaką sobie kiedyś wymyślił, ale teraz, nawet gdyby mógł, już by tego nie zrobił. Po prostu Morrison zmienił zdanie. Swoją książkę kończył deklaracją, zdaniem, którego na samym początku chciał zadać kłam. On, mowa o Chrystusie, w sposób cudowny został wzbudzony z martwych. Dlaczego więc co roku tak skrupulatnie świętujemy Wielkanoc? Ze względu na reperkusje, ze względu na skutki zmartwychwstania. Ono bowiem zmienia kierunek mojego i może zmienić kierunek twojego życia. Od teraz patrzymy również z nadzieją w przyszłość. I za apostołem Pawłem mówimy, gdyż sam Pan stąpi z nieba z wyraźnym rozkazem. Przy wtórze głosu archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z Nim, zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tam już na zawsze z Nim pozostaniemy. Widzisz to? Skłonił głowę w modlitwie. Panie nasz drogi, dziękujemy Ci, że Twoje słowo jest tak spójne Dziękujemy Ci, że możemy wyciągać wnioski w oparciu o zagłębianie się w Twoje Słowo. I dziękujemy Ci, że Twoja prawda przemienia nasze życie. Amen.